Między небом а землей.
Łukasz Kaźmierczak, kłaniam się Państwu nisko w pierwszych minutach niedzielnego popołudnia. Po Wielkanocy następuje zawsze Niedziela Miłosierdzia Bożego. Bardzo lubię tę sekwencję, która wydaje mi się niezwykle symboliczna i logiczna w chrześcijańskiej perspektywie. Dziś obowiązkowo także obecna na naszej antenie. Za chwilę również sporo nowych informacji dotyczących tegorocznej edycji spotkania młodych Lednica 2000, między innymi o pierwszej kobiecie, która będzie duszpasterzem spotkania lednickiego. Będziemy także z wizytą w parafii, która ewangelizuje, uwaga, uwaga, za pomocą rapu. Rozpoczynamy jednak tradycyjnie, muzycznie, jeszcze w atmosferze radosnego wielkanocnego Alleluja. Dziś święto Miłosierdzia Bożego, które przypada zawsze w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. A gwoli przypomnienia zostało ono ustanowione przez papieża Jana Pawła II 30 kwietnia 2000 roku w dniu kanonizacji siostry Faustyny Kowalskiej. O znaczeniu miłosierdzia i obrazie Jezusa Miłosiernego mówią rozmówcy Beaty Sylwestrzak.
Miłosierdzie Boże w pojęciu siostry Faustyny to jedno z imion Boga. To znaczy, Miłosierdzie Boże postawione jest na równi z Bogiem, z Trójcą Świętą. Siostra Maria Nulla ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Bóg jest miłością i miłosierdziem, mówiła siostra Faustyna. Ale powtarzała te słowa za Chrystusem, bo właśnie Chrystus powiedział: jestem miłością i miłosierdziem samym. I siostra Faustyna dostrzegała to Boże miłosierdzie wszędzie.
Siostrze Faustynie objawił się Pan Jezus. Jak wyglądały te objawienia w Płocku i w Kiekszu?
Objawienie w Kiekszu miało miejsce w lipcu 1929 roku, gdy siostra Faustyna odprawiała swój miesięczny dzień skupienia. Wtedy poszła nad małe jezioro Kierskie i gdy podziwiała piękno przyrody, przyszedł do niej Jezus i powiedział, że to wszystko dla Ciebie stworzyłem, a wiedz o tym, że wszystkie piękności niczym są w porównaniu z tym, co Ci przygotowałem w wieczności. Siostra Faustyna była tak szczęśliwa, że pozostała w tym dniu do wieczora na modlitwie nad tym jeziorem. To było objawienie w Kiekszu, natomiast objawienie w Płocku ma zupełnie inny wymiar i charakter. Miało ono miejsce w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. Wieczorem, po całym dniu pracy, siostra Faustyna przyszła do swojej celi zakonnej, czyli do pokoiku, w którym mieszkała. Wtedy przyszedł do niej Pan Jezus w takiej postaci, jak dziś widzimy go na obrazach Chrystusa Miłosiernego.
Czy siostra Faustyna Kowalska ma jakieś znaczenie dla Was tutaj w Wilnie?
Jest ważną osobą. Tutaj się zapoznałam z księdzem Michałem Sobośko.
Kornelia Kaczanowska. Jestem kantorką w parafii Ducha Świętego w Wilnie. Jestem wolontariuszką w Centrum Młodzieżowym Archidiecezji Wileńskiej.
To możemy ustawiać tutaj początek Drogi Miłosierdzia. Więc zawsze jest czczona, zawsze ją mile wspominamy. Jej wspomnienie zawsze są wypisane przez święto.
To hasło Jezu, ufam Tobie, które widzimy pod obrazem.
Słowa Jezu, ufam Tobie dzisiaj wymawiane są na wszystkich kontynentach i zakątkach ziemi. Niosą otuchę i nadzieję wielu ludziom udręczonym, którzy utracili sens życia, gdy z wiarą i nadzieją i z ufnością właśnie wypowiadają te słowa, otrzymują promień nadziei. Ale w dzienniczku siostry Faustyny mamy także takie teksty, które mówią, jak bardzo serce Boże rani nasza nieufność. Wprost Chrystus powiedział: najboleśniej ranią mnie grzechy nieufności. Im więcej zaufamy, tym więcej otrzymamy. Więc słowa Jezu, ufam Tobie są dzisiaj jak najbardziej aktualne.
Co widzimy na tym obrazie? Jak możemy rozumieć wizerunek Jezusa Miłosiernego?
Z jednej strony ukazuje on miłosierną miłość Boga, która najpełniej została objawiona w życiu, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, a z drugiej strony przypomina, w jaki sposób mamy na tę wielką miłość Boga odpowiadać.
Obraz Jezusa Miłosiernego dla mieszkańców Wilna to jest
miejsce, gdzie można zawsze się uciec, bo sanktuarium działa 24 godziny na 7. To jest fajna możliwość. Jak się nie ma gdzie podzieć, to po prostu przyjść tutaj, pobyć z Panem Jezusem. Chronimy ten obraz, jest on dla nas bardzo cenny. Kochamy go, opiekujemy się im.
W podpisie obrazu słowa Jezu, ufam Tobie mówią o pierwszej i najważniejszej odpowiedzi, jaką jest zaufanie Jezusowi, a drugą odpowiedzią jest czynienie miłosierdzia wobec bliźnich. Jeżeli Bóg tak nas umiłował, że Syna swego wydał, to i my, jako Jego dzieci, powinniśmy być do Niego podobni, a podobni możemy być wtedy, kiedy przez miłosierdzie okazujemy ludziom naszą miłość i życzliwość, która mówi o wielkiej miłości Boga do człowieka.
Dział miłosierdzia, podejmują się mieszkańcy Wilna, czy ty możesz uczestniczyć?
Jest bardzo dużo różnych organizacji na Wilnie, takie jak Caritas, gdzie można pomagać biednym, można się zgłosić i nawiedzać więźniów. Są też takie opcje. Oczywiście to potrzebujemy do tego przygotowania, bo jest to mnóstwo dokumentów do załatwienia, żeby pójść na przykład do więźnia. Jeżeli tak prościej, to działa Caritas, zgromadzenie Matki, Świętej Matki Teresy z Kalkuty, gdzie udzielają się siostry, zawsze potrzebują rąk do pracy, by pomóc biednymi, z tymi, dla których nie ma gdzie mieszkać, nie mają co jeść. I to zawsze można po prostu przygotować kanapki. Sama brałam w czymś takim udział, pobyć z tymi ludźmi, którzy nie mają domu. Czasami potrzebują tylko najprostszego wysłuchania.
Przeżywamy Niedzielę Miłosierdzia. Czym jest Niedziela Miłosierdzia?
Niedziela Miłosierdzia od strony liturgicznej jest podsumowaniem największych wydarzeń zbawczych wspomnianych w czasie Triduum Paschalnego. Objawić Jego miłosierną miłość. Tego święta sam Jezus pragnął i związał z Nim wielkie obietnice. Powiedział do świętej Faustyny, że w tym dniu wylewa całe morze łask na ludzi, którzy się zbliżą do źródła Jego miłosierdzia. Kto przystąpi do spowiedzi i komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar.
Z miłosierdziem jest też związana szczególnie jedna modlitwa, koronka do Bożego Miłosierdzia.
Koronka do Bożego Miłosierdzia jest modlitwą wyjątkową, bo została podyktowana przez Chrystusa świętej Faustynie. To, można powiedzieć, jest druga modlitwa po modlitwie Ojcze Nasz, której nauczył nas Jezus. W tej modlitwie ofiarujemy Bogu to, co mamy najcenniejszego, a co otrzymaliśmy od Boga. Ciało i krew, duszę i bóstwo Jego najmilszego Syna. Można powiedzieć, że w sposób duchowy składamy w ofierze to, co kapłan w czasie Eucharystii składa w sposób sakramentalny. Chrystus powiedział, że przez odmawianie tej koronki podoba mu się dać wszystko, o co go prosić będziemy, że kto będzie odmawiał tę koronkę, miłosierdzie jego ogarnie takiego człowieka. I dodał Pan Jezus, że każdego człowieka w godzinie śmierci będzie bronił jako swej chwały. Podobnych łask udzieli także konającym, jeżeli inni odmówią tę koronkę za konającego. Można zatem śmiało powiedzieć, że koronka do Bożego Miłosierdzia to lina ratunkowa dana nam przez niebo.
Chcą, by 3 czerwca pola lednickie przyciągnęły aż 100 tysięcy ludzi. Organizatorzy 27 spotkania młodych przy Bramie Rybie w tym tygodniu zdradzili swoje plany. Wiadomo, że głównymi motywami będą Eucharystia i Baranek. Zaproszenie już teraz wysyłają każdemu, nie tylko młodemu ciałem, ale i duchem. Z organizatorami spotkania rozmawiał Jacek Butlewski.
Siostra Lucja Rado będzie współorganizować tegoroczną letnicę.
No na pewno jest to pełne emocji, troszeczkę takiego może lekkiego też strachu. Pamiętam, jak w zeszłym roku już z siostrami prowadziłyśmy właśnie Anioł Pański i weszłyśmy na Rybę. Jak zobaczyłyśmy ten tłum młodzieży, to rzeczywiście towarzyszyły nam też emocje, takie i lekki troszeczkę też stres. Ale myślę, że to, co jest takie ważne też dla nas, dominikanek, i troszkę też symboliczne, to to, że siostry towarzyszą w spotkaniu letnicy Lednickiemu tak naprawdę od początku jego istnienia. Wiele pokoleń sióstr przyjeżdżało na Lednicę, były otwarte też na pomoc, angażowały się na zapleczu, ale też można było je w poszczególnych latach zobaczyć gdzieś tam krzątające się koło ryby. Więc dla mnie jest to także symbol tego, że ja się pojawiam po prostu jako przedstawicielka dominikanek i moich sióstr, które pokochały Lednicę, które właśnie zawsze w niej uczestniczyły.
Symbolem spotkania jest baranek.
Andrzej Rankę.
To, że pojawia się ten baranek, to jest oczywiście nie kwestia jakiegoś tylko obrazu czy jakiegoś błahego skojarzenia, ale to jest odniesienie do istoty tego spotkania, którą ma być Eucharystia. Tak, myśmy o tym temacie Eucharystii myśleli od dłuższego roku i w tym roku żeśmy się na niego zdecydowali, no, ale oczywiście do Eucharystii można podejść, mówiąc w taki prosty sposób, z bardzo różnych stron. Chcieliśmy wydobyć to, co kojarzy się z okresem, w jakim jesteśmy. Tak? Jesteśmy w okresie wielkanocnym. On oczywiście skończy się przed spotkaniem lednickim, bo Lednica odbywa się w sobotę przed niedzielą Trójcy Przenajświętszej, ale ten baranek przez ten czas Wielkiego Postu i okresu wielkanocnego, on jest symbolem Chrystusa, który niesie nowe życie. On jest symbolem Chrystusa jako ofiary i wobec tego on się stał symbolem spotkania. Tak? Będziemy się starali też, żeby ten symbol pozostał nie tylko na poziomie narracji, czy też na poziomie takiego symbolu, jakim jest plakat, ale żeby też on się, że tak powiem, przeistoczył w symbol, który otrzymają wszyscy uczestnicy spotkania.
27. spotkanie młodych Lednica 2000 odbędzie się 3 czerwca tego roku na polach lednickich. Aleksandra Baranowska, Biuro Prasowe Lednica. Można też zaangażować się w wolontariat i tutaj już niektóre rodzaje wolontariatu też są umieszczone na naszej stronie. Reszta dopiero się pojawi, także można wyczekiwać. Cały harmonogram wydarzenia tak naprawdę cały czas się tworzy, więc tutaj za wiele też nie możemy jeszcze powiedzieć, ale hasło idź za barankiem i na tym na pewno będziemy chcieli się skupić, na temacie Eucharystii, przy tym przede wszystkim być przez całe to spotkanie.
Lednica zawsze ma swoje ramy, zaczyna się już właściwie otwarciem bram, modlitwa, potem jest msza, potem na koniec jest przejście przez bramy ryby.
Na pewno Lednica tak naprawdę zacznie się od rana, spodziewamy się gości, spodziewamy się konferencji, oficjalne rozpoczęcie, to też jak zwykle gdzieś koło popołudnia, a całość zakończymy wyborem Chrystusa, aktem zawierzenia i przejściem przez rybę oraz adoracją, która zawsze występuje gdzieś około północy, około pierwszej w nocy, wtedy też kończy się spotkanie.
Ci młodzi ludzie, tak na szybko liczę, którzy kiedyś przyjeżdżali jako nastolatkowie, teraz mają około, nie wiem, 40 paru, około 50, ich też zapraszacie?
Lednica młodych, też są młodzi duchem. No głównie to jest wydarzenie młodzi do młodych, ale oczywiście też jeżeli ktoś dalej czuje, że chciałby uczestniczyć w takim wydarzeniu, to nie ma żadnych przeszkód, żeby przyjechał i spędził ten czas z nami, jak najbardziej.
Do tej pory był namiot powołaniowy, gdzie młodzież mogła przyjść i porozmawiać o powołaniu, natomiast chcemy bardziej, żeby to było właśnie pole takiego dialogu, gdzie myślę, że po czasie też pandemii, tej sytuacji geopolitycznej na całym świecie, młodzież potrzebuje rozmowy i dlatego będą przygotowane osoby, zarówno kapłani, siostry zakonne, ale też osoby świeckie, które będą miały na sobie kamizelki, będą widoczne, że będzie młodzież mogła przyjść i porozmawiać po prostu dosłownie o wszystkim, o swoich problemach, może ktoś właśnie też o powołaniu, poradzić się. Także zadbamy o to, żeby byli psychologowie, jeżeli będą pojawiały się jakieś takie trudniejsze sytuacje, więc to wszystko chcemy też bardzo mocno przygotować. Druga rzecz to jest właśnie to pole talentów, gdzie właśnie zanim to rozpocznie się to oficjalne spotkanie, młodzież będzie mogła się zaangażować w kilka punktów, które będą rozłożone na polu lednickim. No i właśnie rozwijać swoje talenty, czy to plastyczne, czy to coś bardzo kreatywnego. Co do szczegółów też będziemy podawać w późniejszym czasie, jakie będą to warsztaty, ale na pewno nie będą się nudzić.
Już wiadomo, kto będzie gościem tegorocznego spotkania przy bramie rybie.
Pierwszą osobą będzie to profesor Sebastian Kubis, to jest astrofizyk, który będzie mówił razem z ojcem Tomaszem Łakomczykiem Kapucynem i oni będą próbowali powiedzieć troszeczkę na temat Eucharystii w sposób naukowy, czy w ogóle da się naukowo wytłumaczyć fenomen Eucharystii, fenomen cudu. Tutaj też nie będziemy może zdradzać konkretnie, co powiedzą, ale jakby obdarzą młodzież troszeczkę taką wersją naukową, bo myślę, że oni też tego bardzo potrzebują. Drugą parą będzie dziennikarz Tomasz Wolny. Myślę, że wielu osobom też znany. Prowadzi Pytanie na śniadanie, też bardzo się udziela w mediach społecznościowych. Razem z ojcem Leonardem Bieleckim, franciszkaninem, który był wiele lat duszpasterzem młodzieży i ma bardzo fajny kontakt z młodzieżą. I oni znowuż powiedzą o swoim doświadczeniu Eucharystii. I także pojawią się małe siostry Baranka razem z małymi braćmi Baranka, którzy nam powiedzą, jak iść za barankiem, ponieważ to są wspólnoty, które żyją duchem franciszkańsko-dominikańskim i właśnie nawet sama nazwa Małej Siostry Baranka i Bracia Baranka, więc będą mówić właśnie o baranku, nawiązując do naszego hasła idź za barankiem.
Oczywiście bazujemy na przygotowaniach tych spotkań, które już się odbyły, czyli 26 wcześniejszych i wobec tego te doświadczenia pozwalają nam na to, żeby ten dosyć krótki czas spożytkować w taki sposób, aby to spotkanie przygotowane było w sposób najbardziej bezpieczny i najbardziej sprawny. Nasze działania oparte są o absolutny wolontariat, tak? Wobec tego jeśli ktoś jeszcze będzie chciał się do nas przyłączyć, to myślę, że pod koniec przyszłego tygodnia na naszej stronie internetowej pojawi się informacje o możliwości zapisów do poszczególnych służb i to będzie jeszcze szansa na zaangażowanie. Tak? Oczywiście są z nami służby profesjonalne, oczywiście są z nami harcerze. Oni zawsze byli na polach lednickich i oni zawsze w to dzieło lednicy się integrują, się włączają. Idź za barankiem. W tym haśle nie chodziło o żaden ogólnik, ale chodziło o zwrócenie się do poszczególnej osoby, tak? Do każdego człowieka jako pojedynczej jednostki, która wchodzi w relacje z Bogiem, która jest w relacjach społecznych i ma to być takie właśnie bardzo precyzyjne wezwanie. Nie idźmy, tak? Nie idźcie, tylko właśnie idź jako taki nacisk na to, że to każdy z nas ma szansę wejść na jakąś konkretną ścieżkę, że każdy z nas ma jakąś szansę na porządkowanie, układanie, projektowanie swojego życia w tej optyce, w której perspektywie można spotkać, ujrzeć, odnieść się do tego, co jest istotą, czyli do tego paschalnego baranka.
Od czasów Bogu Rodzicy muzyka ewangelizacyjna zmieniła się bardzo mocno. W kościołach co prawda wolno wykonywać jedynie muzykę sakralną, no ale już poza świątyniami te granice się poszerzają. W tym kierunku poszła m.in. parafia pod wezwaniem błogosławionej Jolenty w Gnieźnie, która wydała pierwszą parafialną płytę w stylu rap, zatytułowaną Razem 5. Jak to brzmi i co ma dać? Sprawdzał Rafał Muniak.
Chodź z nami, nie oglądaj się za siebie, ziom, chodź z nami, bo zostaniesz jak soli słup, chodź z nami.
Raz w życiu nagrałem piosenkę z jednym raperem i w paru piosenkach mu pomogłem.
Ksiądz Marcin Mądrzyński chorały gregoriańskie chwilowo zamienił na bity i rapuje do muzyki młodzieżowej. Ale w dobrej wierze.
Widzę, że ona może być takim dobrym medium do tego, żeby przekazywać dobrą nowinę.
Bo parafia poprzez rap chce w ten nowoczesny sposób zawalczyć o młodych ludzi.
My w parafii mamy taką inicjatywę, rozwal swoją parafię.
Mówi proboszcz ksiądz Sławomir Rachwalski.
Odpowiedź na to, do czego wzywa papież Franciszek, by wyjść z ewangelizacją poza kościół. I chcemy, by każdy mógł odnaleźć w naszej wspólnocie parafialnej swoje miejsce. Takie głosy nieraz słyszymy. Przyszedłem, zobaczyłem i tu jest nasze miejsce.
Czyli co? Czyli to jest dobry pomysł na taką nową ewangelizację?
Mam nadzieję, że tak. Pewnie to się sprawdzi. Znaczy widzimy po reakcjach młodzieży, na przykład na kolędzie, po reakcji, kiedy młody człowiek dostał zamiast obrazka ze żłóbkiem, dostał płytę. A co tam się dzieje w duszy tego człowieka, to już my się dowiemy pewnie później. Dla nich to pewnie było też odkrycie, że można rapować nie tylko o tym, co jest w życiu trudne, o buncie, śpiewać o tym, co jest problemem, ale także przekazywać dobre treści przy pomocy tego stylu. Kościół jest od wieków przekonany, że przez muzykę my docieramy do tego, co jest poza tym światem.
No tak, ale przecież w kościele rapu nie będziecie wykonywać, prawda? Bo nie można.
Jest takie mądre słowo inkulturacja. To polega na tym, że próbuje się opowiedzieć Ewangelię w taki sposób, by adresat tej opowieści ją zrozumiał, ją przyjął. No i to próbujemy także przez tą płytę robić.
Ta inicjatywa zbiega się też z hasłem roku duszpasterskiego Wierzę w Kościół Chrystusowy, które prowadzi nas w kierunku odkrycia Kościoła jako wspólnoty, gdzie każdy ma swoje miejsce i papież Franciszek powiedział, pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Sobór Watykański II przypomina nam, że wszyscy ochrzczeni są powołani do bycia apostołami. Wymaga to rzeczywistej współpracy między hierarchią i wiernymi świeckimi, bo w Kościele istnieje różnorodność posług, ale jedność misji. Zachęcam Was do przemyślenia na nowo tych relacji oraz wspólnego angażowania się w nową ewangelizację Waszej Ojczyzny. No i dokładnie tak to wyglądało u nas w parafii, kiedy ksiądz proboszcz powiedział o tym, jak rozumie parafię. kiedy powiedział o tym nakazaniu, kiedy powiedział o tych pięciu przestrzeniach, tych pięciu filarach, o adoracji, braterstwie, caritas, duchu uczniostwa i ewangelizacji, i zaprosił ludzi z parafii, kto się odnajduje w jednym z tych punktów, w jednej z tych przestrzeni, niech przyjdzie, będziemy razem działać, będziemy współpracować, głosząc razem Ewangelię. I właśnie wtedy przyszedł Abir i powiedział: proszę księdza, ja tu chcę, żebyśmy wspólnie działali, głosili. I wykorzystując dary i talenty takie, jakie każdy ma, jako cały Kościół głosimy całą Ewangelię.
Staramy się szukać takich form, które byłyby dobrze odebrane przez młodzież, przez grupę 30+.
To jest nasz target.
Dla Pana Jezusa targetem są wszyscy, mają być zbawieni.
Nie idę na kompromis, bo to nie tędy droga. Mam nowe życie z Bogiem i ja takie życie kocham.
Duchownym wkręceniu bitów pomaga prawdziwy raper Abir, czyli Jakub Jackiewicz.
Gram te utwory na swoich koncertach, które gdzieś tam udaje mi się zagrać.
I jaki jest odbiór?
No, odbiór jest na pewno pozytywny, bo z tego, co mi wiadomo i z tego, co słyszałem i co jakby mówią ludzie, którzy byli na takich eventach i na takich koncertach, są nieraz zaskoczeni, ale bardzo pozytywnie.
Pierwsza rapowa płyta parafii to zaledwie 5 utworów, ale za to z pozytywnym przekazem, dodaje ksiądz Marcin.
Tematy utworów są tak naprawdę dostosowane do tematów 5 filarów żywego kościoła. I 5 filarów żywego kościoła to jest adoracja, braterstwo, caritas, czyli taka miłość, która pomaga innym, duch uczniostwa i ewangelizacja. Tak w skrócie ABCDE. I do tych pięciu tematów są dostosowane utwory hip-hopowe, które mówią o tym, w jaki sposób można budować kościół na tych pięciu filarach.
Kto pisał teksty?
Teksty pisali raperzy, tutaj Jakub i Jacek, i też jest ostatni kawałek dotyczący ewangelizacji, który jest taką, jak to się mówi w hip-hopie, kolaboracją.
Kolaboracją, tak? Jest to Amen Break, grupa raperów z całej Polski. Odbyły się jakby dwa takie eventy, można powiedzieć, i na tej płycie możemy znaleźć właśnie Amen Break, część pierwszą. Dużo znanych i nieznanych w rapie chrześcijańskim raperów.
Otwieraj serce, potrafisz kochać przeciw wartościowi. Ludzie są tuż obok, a nie w internecie.
Wydawnictwo nie jest komercyjne, plebania na nim nie zarabia, zapewnia proboszcz.
Wyprodukowaliśmy, wytłoczyliśmy 300 egzemplarzy, rozdajemy ją tutaj w parafii młodzieży do bierzmowania, spotykając młodych ludzi, którzy przyznali się, że słuchają takiej muzyki. Dla nich to pewnie było też odkrycie, że można rapować nie tylko o tym, co jest w życiu trudne, o buncie, o tym, co jest problemem, ale także przekazywać dobre treści przy pomocy tego stylu.
Czyli pewnie nie jeden młody chciałby zobaczyć rapującego proboszcza.
No właśnie, tu jest taka cienka granica między wychodzeniem z Ewangelią a wygłupem. I myślę, że mamy tego świadomość i jednak nie będziemy przekraczać tej granicy.
A kto chciałby posłuchać większej dawki chrześcijańskiego rapu z Gniezna, może uczynić to odwiedzając stronę internetową www.jolenta.pl. Zwątpienie kontra miłosierdzie. Już teraz w rozważaniach księdza Szymona Kasprzaka.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiejsza niedziela kończy oktawy Wielkanocy, tym samym z ustanowienia świętego Jana Pawła II, stanowi święto Bożego Miłosierdzia, którego sam Pan Jezus zmartwychwstały zażyczył sobie, objawiając się świętej Faustynie Kowalskiej. Dzisiaj widzimy to wielkie miłosierdzie naszego Mistrza w Wieczerniku, w wieczór zmartwychwstania, w dniu zmartwychwstania. I widzimy wspólnotę apostołów sparaliżowaną lękiem, zamkniętą, z obawy przed aresztowaniem, przed śmiercią, która mogła także ich spotkać, tak jak spotkała ich mistrza. I widzimy, że nawet nie otwierają ich, nie zmieniają tego paraliżującego strachu doniesienia o tym, że Jezus żyje, że grób jest pusty. Spotkanie Marii Magdaleny czy obecność Piotra i Jana przy grobie. Apostołowie są zmieszani, są zagubieni, boją się. Nawet te wieści o tym, że Jezus powstał z martwych, jeszcze nie są na tym etapie w stanie uwolnić ich od lęku. I oto do takich zalęknionych, zamkniętych przychodzi Jezus. i staje pośrodku, pozdrawiając ich: pokój wam. Pokazuje ręce, bok. Spotkanie staje się źródłem wielkiej radości. Widzą tego, o którym słyszeli, że w strasznych mękach zmarł, o którym słyszeli rano, że opuścił swój grób w niewyjaśniony sposób, w niewyjaśnionych okolicznościach. Teraz ten Jezus staje pośród nich i jaki mogli mieć wyraz twarzy, możemy sobie tylko wyobrazić, skoro Pan Jezus jeszcze raz musi ich pozdrowić. Pokój wam. I od razu posyła ich, jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Zachęca ich do tego, żeby wyszli już z tego zamknięcia, że ci, którzy zobaczyli, doświadczyli spotkania ze zmartwychwstałym, są gotowi, żeby pójść dalej, żeby wyjść z tego zamknięcia, z tego paraliżu, w który wpędził ich strach. Oczywiście Pan Jezus wie, że nie wystarczy tylko zachęta. Jego słowo jest jednocześnie słowem Boga, które ma wielką moc sprawczą, ale to posłanie to nie tylko pewne wymaganie czy wysłanie w drogę. To jest także wyposażenie w moc, której potrzebują, i zachęca ich Pan Jezus: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Zobaczmy, to może zadziwiać, że nie ma jakiejś relacji w tym spotkaniu o tym, co się działo, co Pan Jezus przeżywał, tylko jest bardzo konkretne przesłanie. Waszą misją jest iść w mocy Ducha Świętego i głosić odpuszczenie grzechów i odpuszczać grzechy, bo sensem całej tej męki, całego tego cierpienia, które Jezus przetrzymał, i Jego zmartwychwstania jest przebaczenie, jakie Bóg okazuje ludzkości, które zarazem jest najbardziej istotnym, najbardziej znaczącym przejawem Bożej Wszechmocy. Bóg objawia swoją wszechmoc najpełniej w tym, że przebacza grzechy. Drodzy, o tym, co my w to święto możemy uzyskać, jak my: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, którym zatrzymacie, są im zatrzymane. W Wieczerniku razem ze wspólnotą nie ma tego wieczoru Tomasza. Kiedy zatem wraca i słyszy, jakie posłanie go ominęło, kiedy słyszy świadectwo swoich braci, że widzieli Pana, wpada w wątpliwość, w zwątpienie, w zakłopotanie. Możemy sobie tylko wyobrazić, że ominęło go coś, na co bardzo liczył, na co bardzo czekał. On, który także opuścił Jezusa w Ogrodzie Oliwnym, który nie stał pod krzyżem, kiedy teraz słyszy, że Jezus przyszedł do tej wspólnoty, a Jego tam nie było, możemy sobie tylko wyobrazić, jak wielki był Jego żal. To dlatego On mówi: jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę. Swoją drogą zobaczmy, jak nie mieściło się w głowie zmartwychwstanie. My dzisiaj mamy tę przewagę, że słyszymy od wielu lat o tej prawdzie, o tej rzeczywistości, że blisko 2000 lat chrześcijanie powtarzają świadectwo o tej prawdzie. Jednak dla nich wtedy w Wieczerniku to było zupełnie nowe. Jeszcze Tomasz przegapia świadectwo, przegapia ten moment, który był dowodem na zmartwychwstanie, bo trudno inaczej patrzeć na przyjście Jezusa, na spotkanie z Nim. No i Tomasz stawia ten swój warunek: jeśli nie zobaczę, jeśli nie włożę palca, jeśli nie włożę ręki mojej w bok Jego, nie uwierzę. I oto po 8 dniach, kiedy uczniowie są już razem z Tomaszem w Wieczerniku, Jezus przychodzi po raz kolejny i to Jego ponowne przyjście dla Tomasza jest niesamowitym aktem miłosierdzia. Jezus daje mu kolejną szansę. Znowu pozdrawia swoich uczniów: pokój wam. I zwraca się bezpośrednio do Tomasza. Zobaczmy, Pan Jezus nie jest na niego zły. Pan Jezus nie gorszy się jego zwątpieniem. Pan Jezus nie zamyka mu drogi. Gdyby chciał mówić w kategoriach ludzkich, pewnie by powiedział: miałeś swoją szansę, nie było cię we wspólnocie, przegapiłeś ważny moment. Nie. Jezusowi zależy na tym, żeby być blisko, zwłaszcza tych, którzy potrzebują najbardziej potwierdzenia Jego obecności, Jego bliskości. I co ciekawe, odpowiada Tomaszowi bezpośrednio na jego zastrzeżenia. Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. W odpowiedzi rzekł do niego Tomasz: Pan mój i Bóg mój. Zobaczmy, że to nie dotyk przekonuje Tomasza, przynajmniej ewangelista nam o tym wprost nie mówi, ale czytając uważnie Ewangelię, zdaje się, że to sama wiedza Jezusa, którego przecież nie było z uczniami fizycznie tydzień wcześniej, kiedy Tomasz wypowiadał to swoje zwątpienie głośno, a jednocześnie Jezus doskonale je zna, doskonale wie, co kryje się w człowieku, doskonale wie, co kryje się w Tomaszu, i sama ta wiedza, sama ta wszechwiedza może już rzucić i rzuca Tomasza na kolana i rodzi jedno z piękniejszych wyznań wiary w Chrystusa jako Mesjasza, jako Zbawiciela, jako Syna Bożego. Pan mój i Bóg mój. No i wreszcie to błogosławieństwo. Uwierzyłeś, dlatego że mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I to jest o nas. My nie widzieliśmy Jezusa wtedy w Wieczerniku. Pewnie nie widzieliśmy Go też nigdy później, ale usłyszeliśmy, przyjęliśmy słowo świadectwa i odpowiedzieliśmy wiarą, to znaczy zmartwychwstanie Chrystusa w swoich sercach uznaliśmy za prawdę, przyjęliśmy świadectwo, historię o zmartwychwstaniu jako prawdziwe. A skoro tak, skoro Chrystus zmartwychwstał, a zmartwychwstał, to także dla nas ma wielkie miłosierdzie, także do nas wychodzi jak do Tomasza, zna nasze wątpliwości, zna nasze trudności, zna nasze ograniczenia, zna nasze pretensje i co ciekawe, tak jak w przypadku Tomasza, nie gorszy się nimi, ale pochyla się nad naszą słabością, pochyla się nad naszym zwątpieniem, pochyla się nad naszą niewiarą i nie odpuszcza nas, nie zostawia nas, tylko przychodzi wszędzie tam, gdzie mamy swoje wątpliwości, gdzie mamy swoje ograniczenia i przychodzi po to, żeby wyprowadzić nas z zamknięcia, z zalęknienia na wolność i by posłać nas w misję napełnionych Duchem Świętym. Nie wystarczy bowiem powiedzieć kocham, ale trzeba, by ten, kto kochany, mógł włożyć palce w rany miłości. I to jest tajemnica Bożego przebaczenia. I to jest tajemnica Bożej Wszechmocy i tajemnica Bożego Miłosierdzia, której zwłaszcza dzisiaj chcemy doświadczyć.
I tą myślą księdza Szymona Kasprzaka kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Na kolejne zapraszamy za tydzień o tej samej porze, tuż po godzinie 12:00. Łukasz Kaźmierczak, Paweł Kretkowski. Dobrej niedzieli, dobrego tygodnia.
Między niebem a ziemią.